Poselstwo Paweł, więzień Chrystusa, zostało wygłoszone w środę 17 lipca 1963 roku w Jeffersonville, stan Indiana, USA. Jesteśmy tutaj znowu w imieniu Pana Jezusa, by słuchać o tych wielkich i potężnych dziełach, których Ty dokonałeś przed nami. Stoimy teraz w oczekiwaniu. To potęguje naszą wiarę i namaszcza nas, żebyśmy wierzyli, że to, o co prosiliśmy dzisiaj wieczorem, będzie nam dane. Ty znasz wszystkich i każdego poszczególnego z nich. Wszystko, o co oni prosili. I my się modlimy szczególnie za nich, Panie, za tych, którzy są tak blisko śmierci. Przynieś pokój dla ich duszy, jeżeli go jeszcze nie mają, i przynieś uzdrowienie dla ich ciał. Spełnij to, Panie. Błogosław nas, skoro zeszliśmy się razem. I modlimy się, Panie, w tym zgromadzeniu modlitewnym w środę wieczorem. Zgromadziliśmy się bowiem wiedząc, że gdziekolwiek dwaj albo więcej zgromadzą się razem, Ty będziesz z nami. I my Cię prosimy, Panie, żebyś nam podał Twoje słowo dzisiaj wieczorem. Mów do nas, Panie, i ogrzej struny naszych serc, abyśmy wiedzieli, jak trzymać w karności samych siebie na ten wspaniały czas, który leży przed nami. Wierzymy bowiem, że się zbliżamy do przyjścia Pańskiego. Dziękujemy Ci za tych ludzi teraz, którzy zaczynają stwierdzać, że wiara jest dla nich drogocenna i wiedzą, co ona oznacza. Wiedząc to, dziękujemy Ci za nabożeństwa, które leżą przed nami. Wierzymy, że Ty czegoś dokonasz, Panie. Czekamy w takim oczekiwaniu, jak za dawnych czasów, wierząc, że ten czas jest blisko, kiedy Ty po prostu otworzysz okna niebios i wylejesz obietnice, które Bóg obiecał dla tego ostatecznego czasu. Zatem prosimy Cię, Panie, żebyś był ze wszystkimi we wszystkich narodach, bowiem słyszymy dzisiaj tak wielu wszędzie wokoło, którzy są w potrzebie. Spełnij im ich prośby, Panie, i my się modlimy, by zobaczyć wielką rękę Bożą, działającą po całym świecie wśród tych, którzy wyglądają tej wspaniałej rzeczy. Przebacz nam nasze grzechy. Chłostaj nas, Panie, Twoim duchem i Twoim słowem, żebyśmy mogli trzymać samych siebie w karności jako posłuszni słudzy. Słudzy posłuszni woli Bożej. Pozwól nam, żebyśmy sobie przypomnieli i starali się rozważać w naszych sercach o tym, co czynili pierwsi chrześcijanie. Jakich ludzi spotykamy, kiedy spotykamy się z tymi, którzy mieli osobisty kontakt z Tobą, jak ich twarze musiały pałać wiarą i radością, jak ich życie musiało być żyjącym Słowem Bożym, po prostu pisanymi listami, czytanymi przez wszystkich ludzi, kiedy oni chodzili wśród ludzi. Boże, udziel tego jeszcze raz. Niechby nasze życie było tak podporządkowane Tobie, że sam Duch Święty będzie żył przez nas i mówił przez nas, Panie. Obyśmy pamiętali w naszych myślach, kiedy chodzimy po ulicach i ocieramy się o ten świat, że nie powinniśmy być tacy jak oni. Usuwamy się na bok i dajemy im miejsce, Panie, i należną im pozycję tutaj na ziemi. Zajmiemy tylne siedzenie, wiedząc, że jesteśmy delegatami z innego świata. Mamy królestwo, które przychodzi w mocy, Panie, a nasz wielki król wkrótce przybędzie i obejmie panowanie nad wszystkimi królami, którzy są w jego posiadłości. A będziemy rządzić i królować z nim tutaj na ziemi 1000 lat i będziemy z nim na zawsze. Mając to na myśli, Panie, oczekujemy teraz na odpowiedź na naszą modlitwę. Patrzymy na nasze wyznanie, że jeśli uczyniliśmy cokolwiek, powiedzieliśmy cokolwiek albo pomyśleliśmy cokolwiek, co było w sprzeczności z Twoją wielką wolą, niech krew Jezusa Chrystusa oczyści nas. Prowadź nas, Panie, jak powiedziała ta siostra dzisiaj wieczorem o tym, że będzie towarzyszyć swemu mężowi w drodze do Chicago. Prowadź ich, Panie Boże, na to miejsce, gdzie Ty ich możesz użyć, żeby mogli być promieniami światła dla innych, którzy chodzą po omacku w ciemnościach, którzy nie znają naszego Pana Jezusa. Poruszamy teraz to nabożeństwo Tobie i słuchając Twojego słowa, które koryguje, abyśmy mogli wiedzieć, jak się przygotować na tę wielką godzinę. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Postąpiłem trochę niespodziewanie w tej sprawie. Będąc tutaj w domu, czułem się, jakbym nie był rzeczywiście. Musiałem gdzieś pójść, gdyż była to nagląca potrzeba. Czułbym się jednak bardzo źle, gdybym siedział w domu, a nie poszedłbym na zgromadzenie modlitewne. Wpadłem więc tutaj poniekąd nieoczekiwanie dla samego siebie, a nawet dla mojej rodziny. Po prostu wszedłem do pokoju i zaraz wyszedłem. Powiedziałem, idę na zgromadzenie modlitewne. Ona nawet nie miała czasu, by się przygotować i przyjść tutaj, bowiem nie wiedziała, że ja się tu wybieram. A więc jestem szczęśliwy, kiedy słyszę świadectwo tej siostry tutaj o tym ogniu tam w południowej Karolinie, czy w północnej Karolinie. Czy to było Greenville? Southern Pines. Tak, brat LeVale był dziś tutaj. Ochrzciłem go dzisiaj podczas uroczystości chrztu. Tutaj, dzisiaj. Brata LeVale, wiecie, jednego z tych kaznodziejów tam. Brat Parker Thomas. Przypomina mi się czas, kiedy ta siostra była zacieniona. Było to wielkie potwierdzenie, siostro. Duch Święty pozwoli nam czasami iść dalej i doświadcza naszą wiarę, doświadcza wiarę innych, by zobaczyć, co zrobimy. Kiedy człowiek patrzy prosto na coś i widzi coś i wypowie to, podczas gdy inni patrzą, a nie widzą tego, wtedy mówią, że tego nie ma. Rozumiecie? Lecz to istnieje. Otóż nie było nikogo, kto by widział tę światłość, która zwisała nad Pawłem. Lecz ona tam była. Nikt inny, prócz samego Jezusa, nie widział tej gołębicy stępującej z niebios i tej światłości, która się uformowała i wisiała nad Jezusem. Lecz ona tam była, rozumiecie? Tak samo potem, gdy mówiłem ludziom o tej światłości, która była jak słup ognia, nikt temu nie chciał wierzyć, lecz obecnie mechaniczne oko aparatu fotograficznego zarejestrowało to. I ja im powiedziałem, że zły duch jest ciemny. Jest to dokładnie tak samo, jak nasze życie było zacienione. Gdyby nasze życie pokrywało się światłością na ten czas, chodzilibyśmy w światłości. Jest to dokładnie tak, jak gdy wyjrzysz w czasie dnia na zewnątrz i powiesz, widzę słońce. Ty widzisz cień słońca. On jest odzwierciedleniem słońca. On nie jest samym słońcem, lecz on udowadnia, że słońce istnieje. A zatem, kiedy widzę, jak tam siedzicie, wachlujecie się wachlarzami, rozmawiacie, to oznacza, że żyjecie. Lecz to jest tylko cień życia, ponieważ wszystko musi mieć w sobie ciemność, by powstał cień. Wszystko, co ma w sobie ciemność, rozumiecie, ponieważ cień musi posiadać tyle ciemności, tyle światła, by powstał cień. Nie może to być całkiem ciemne, nie może to być całkiem jasne. Jeżeli to jest ciemne, jest to naprawdę ciemne. Jeżeli to jest jasne, nie ma tam cienia, niczego, aby powstał cień. Lecz jest to jakby pomieszane. Ciemność i światłość dają ten cień. Zatem my jesteśmy w rzeczywistości cieniami światłości. Ty teraz odzwierciedlasz światłość skądś. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to jest twój cień, to tylko udowadnia, że tam istnieje życie, gdzie ty nie możesz umrzeć, bowiem to życie tutaj zawiera w sobie śmierć. Rozumiecie? Lecz to jest cień, ponieważ wy jesteście żyjącymi, poruszającymi się stworzeniami, mającymi zdolność widzenia, myślenia, poruszania się, rozmawiania, tych pięć zmysłów ciała. Pomimo tego jednak wiecie, że umrzecie i dlatego jest tak wiele kłopotów. Wy wiecie, że jest to odzwierciedlenie tego. Rozumiecie? Że istnieje życie i śmierć pomieszane razem. To fizyczne musi umrzeć, lecz jeśli odzwierciedlasz twoim śmiertelnym życiem ten światłość z niebios, to odzwierciedlasz Boże życie wieczne. Potem, kiedy umrzesz, nie możesz uczynić nic więcej niż iść do tej światłości, ponieważ ty właśnie ją odzwierciedlałeś. Jeżeli jesteś ciemnym światem i odzwierciedlasz go, nie możesz iść gdzie indziej, ale do ciemności. Widzicie? Jesteśmy więc odzwierciedleniem. Zatem widzimy to z taką pewnością, jak Duch Święty odzwierciedla światłość i życie, tak samo śmierć odzwierciedla ciemność i tak oto to wygląda. Pod koniec tygodnia, być może w niedzielę, otrzymamy małą fotografię powiększoną do większego formatu, żeby mogła zostać umieszczona na tablicy ogłoszeń, gdzie wiszą wasze zdjęcia. Tam na zewnątrz na tablicy ogłoszeń. Nie wiem, czy to zauważyliście, czy nie. A potem, przed około tygodniem na Jamajce, gdzie byłem w podróży misyjnej, rozsyłaliśmy taśmy po całym świecie, a siedem pieczęci przedostało się daleko w głąb kraju. Tam jest bardzo prymitywnie. Tam wewnątrz kraju, za niebieskimi górami, a tubylcy czasami używają magnetofonu, który im posłaliście, i taka osoba musi, jak ten stary Victorola, kręcić korbą i potem on gra w ten sposób. Co kilka minut ktoś inny musi dalej kręcić jego korbą. Ta grupa miała małą 6-woltową baterię czy coś podobnego zasilającą ten magnetofon, a oni wszyscy siedzieli razem, mniej więcej tak jak tutaj dziś wieczorem. Słuchając tych pieczęci, myślę, że tak było. A gdy ja mówiłem, oni zauważyli wchodzący do pomieszczenia ten sam słup ognia. On poruszał się nad miejscem, gdzie znajdował się magnetofon i zatrzymał się nad nim, a oni poszli, wzięli aparat fotograficzny i zrobili jego zdjęcie. I po prostu jest to samo zdjęcie. Ono tam jest, wisi wprost tam nad nim. Teraz daliśmy je powiększyć, żebyśmy je mogli mieścić tam na tablicy ogłoszeń i żebyście mogli obejrzeć. Jesteśmy tak wdzięczni za łaskę Bożą, która była przyniesiona do nas, do Jego obecności w tym czasie. Jesteśmy teraz tak wdzięczni za wiele rzeczy. Zatem myślę, że teraz zaglądę tutaj i zobaczę, czy bym mógł znaleźć kilka notatek, czy czegoś, o czym przemawiałem. Mam niektóre tematy tutaj, w tej książce, które sobie wypisałem już dawno. Jeżeli znajdę jeden, może Pan poda mi coś do powiedzenia na jakiś temat, podczas gdy się modlimy. Otóż czekamy na niedzielę. Przemawiałem w tych poselstwach, a w niedzielę trzymają was tutaj długo, mówiąc na temat, dlaczego do mnie krzyczysz. Przemów do ludu i idź naprzód. Teraz w niedzielę jest nabożeństwo uzdrowieniowe, w którym będziemy się modlić za chorych. Otóż człowiek zajmuje się chorymi, a musi być pewien powód, dlaczego, kiedy się modlimy za nich, oni nie zostali uzdrowieni. I pragnę, jeżeli Pan pozwoli, przemówić krótkie kazanie w niedzielę do południa. Urządzę zgromadzenie uzdrowieniowe i będę się modlił za wszystkich ludzi, a Billy Paul albo ktoś z nich tutaj w niedzielę rano około 8 godziny, kiedy otworzą kaplicę, by rozdać ludziom karty, kiedy wchodzą przez drzwi, gdziekolwiek oni wchodzą. A teraz myślę, że Pan dał mi poniekąd wgląd, z jakich powodów niektórzy ludzie nie zostają uzdrowieni. I ja myślę, że chodzi tu o brak zrozumienia. I myślę, że może będę przemawiał na ten temat w niedzielę do południa, o ile Pan pozwoli. Otóż zgromadzenie modlitewne w środę wieczorem jest tylko krótkim nabożeństwem, kiedy się schodzimy i modlimy się, jak czyniliśmy i łączymy się razem. A czasami myślę, że jednym z wielkich niedostatków, który stwierdzam w tym czasie, jest brak szczerości w tym, w co wierzymy, rozumiecie? Gdyby Bóg w dniach Johna Wesleya uczynił to, co uczynił dzisiaj, czego by to dokonało? W dniach Marcina Lutra czy kogokolwiek, skoro widzimy to, co on uczynił, udowodnione przez Kościół, przez Ducha, przez naukę i każdy ruch, jest to w toku, trzeba to rozpoznać. A Boże Słowo tutaj ogłasza to i mówi to, zanim się to urzeczywistni. A potem, działając na tym i prorokując i pokazując, że właśnie te rzeczy, które on rzekł, urzeczywistnią się doskonale, dokładnie to, co on powiedział, a my ciągle siedzimy trochę gnuśni, jakbyśmy się zastanawiali. Otóż zastanawiam się, czy by to mogło dotyczyć mnie? Zastanawiam się, czy by to mogło dotyczyć po prostu Kościoła jako całości? Względnie co, jeżeli jestem w to rzeczywiście wliczony? Myślę, że w niedzielę do południa postaram się przemawiać o niektórych z tych zasad, które by nam to mogły trochę objaśnić. Zatem dzisiaj wieczorem znalazłem coś i skierowałem się do tego, zanim tu przyszedłem. Pomyślałem, co gdybym tutaj przyszedł, a brat Neville by przypadkowo powiedział, wstań, przemawiaj i po prostu by usiadł. Pomyślałem, że raczej sobie zanotuję parę miejsc Pisma Świętego, bo wiem, że on jest takim miłym bratem i my go sobie cenimy. Zanim się będziemy modlić nad Słowem, pragnę, abyśmy poznali pewnego brata. Nie mogłem sobie akurat przypomnieć jego nazwiska w tej chwili. Oni są dwaj. Oni są moimi drogimi przyjaciółmi. Oni są kaznodziejami i ewangelistami na polu misyjnym i wyjeżdżają. Oni słuchali tych poselstw na taśmach, a są z różnych denominacyjnych kościołów. Są to dwaj młodzieńcy, a jeden z nich jest tym tak zainteresowany, że przyleciał do Tucson. Właśnie niedawno, pod koniec nabożeństw. Myślę, że byłem na śniadaniu biznesmenów, a ten młody człowiek, zacny młodzieniec, przybył tam. Oni są z Kansas, a jeden z nich wraz ze swoją narzeczoną udał się w tak długą podróż tutaj, żebym im udzielił ślubu. Ja to doceniam, kiedy pomyślę, że ludzie wierzą w moje modlitwę na tyle, by wierzyć, że Bóg wysłucha i odpowie, i to młodzi ludzie rozpoczynają swoje życie w ten sposób. A kiedy tutaj przybyli wieczorem, by mi udzielił ślubu, stwierdzili, że prawo stanu Indiana wymaga tego, chociaż już mieli ze sobą badania krwi, by zaczekali tutaj w tym stanie 3 dni, zanim się będą mogli pobrać, więc nie mogą się pobrać do piątku do południa. I prosiłem tego brata tam na końcu, czy by po prostu nie powstał i nie powiedział nam, kim jest jego miła młoda pani i ten dalszy brat. Brat, o którym mowa powyżej, składa świadectwo wydawca. Dziękuję Ci bardzo. Naturalnie życzymy tym młodym ambasadorom Bożych błogosławieństw w pracy dla Pana Jezusa, by powodziło im się na ich drodze. A kiedy ja się zastanawiam i czekam na przyjście Pana, a widzę młodego mężczyznę i młodą kobietę z zamiarem w sercu służyć Chrystusowi, wzrusza mnie to, gdy ich widzę zgłaszających się w ten sposób. Pan niech Was obficie błogosławi, mój bracie i siostro. Otwórzmy teraz krótki list, z którego dotychczas w moim życiu nigdy nie przemawiałem, a jest tam tylko jeden rozdział. List do Filemona. Jestem po prostu trochę Irlandczykiem, a oprócz tego mam drut wokół moich dolnych zębów, bym trzymał parę z nich w tyle na swoim miejscu. Czasami nie wymawiam tych imion poprawnie, chociaż wiem, jak one brzmią, a czasami nie potrafię ich wypowiedzieć z powodu braku wykształcenia. Zatem Filemon, ktoś powiedział tam w tyle, przy czym myślę, że to jest naprawdę poprawna wymowa tego. A więc pierwszy werset. Pragnę z tego zaczerpnąć tylko słowo albo dwa. Paweł, więzień Jezusa Chrystusa. I tym właśnie pragnę się posłużyć jako tematem dzisiaj wieczorem, o ile Pan pozwoli, mianowicie więzień. Otóż z trudnością możecie sobie wyobrazić Pawła uważającego się za więźnia. Człowiek urodzony jako wolny, napełniony Duchem Świętym, pomimo tego nazywa samego siebie więźniem. A zatem stwierdzamy, że kiedy zwraca się do Koryntian, Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa. Innym razem Paweł, sługa Jezusa Chrystusa. Z woli Bożej, kiedy mówi do Tymoteusza i innych, zatem kiedy on pisze tutaj do Filemona, powiedział: Paweł, więzień Jezusa Chrystusa. Paweł, apostoł. Pewnego wieczoru chciałbym głosić na temat Paweł, sługa. Głosi na ten temat, a potem Paweł, więzień. Lecz dzisiaj wieczorem, dlatego że zajęłoby to wiele godzin, by należycie rozważyć jeden z tych tematów, chciałbym dzisiaj wieczorem wziąć Paweł, więzień i zaczerpnąć z tego tematu więzień. Pochylmy teraz na chwilę nasze głowy. Panie Jezu, każdy człowiek, który jest fizycznie zdolny, potrafi przewracać stronicę tej Biblii, lecz tylko Duch Święty może to wytłumaczyć w tym świetle, w jakim to było podane. Prosimy, by On przyszedł i pomógł nam teraz zrozumieć, do kogo to było skierowane. Ten wielki, potężny prorok. Paweł, a jednak nazywał samego siebie więźniem. Niechby nam to objawił Duch Święty, kiedy czekamy na Niego w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Mogę sobie teraz wyobrazić Pawła, kiedy pisał ten list do Filemona, jak on siedział w więzieniu. Tam, w ciemnym lochu, w tym mieście. Więzień. I on dobrze wiedział, dzięki swojej pozycji, co to słowo oznacza. On był otoczony kratami. Mógł zostać wypuszczony na wolność tylko wtedy, gdy mu ktoś pozwolił wyjść na wolność, i on wiedział, co to znaczy być więźniem. A ponadto myślę, że apostoł oznacza po prostu, on nie odnosił to dokładnie do swego obecnego stanu, że jego fizyczna istota była w tym więzieniu, lecz ja myślę, że odnosił to do swojej istoty, swego ducha, swojej woli, będąc więźniem Jezusa Chrystusa. Otóż my wszyscy urodziliśmy się, mając swobodną moralną wolność podejmowania decyzji, jakie sobie życzymy. Bóg to czyni sprawiedliwie, ponieważ On musi postawić każdego człowieka na tej samej podstawie, inaczej On postawił pierwszego człowieka na złej podstawie, dając mu swobodną moralną wolność decydowania. Widzicie, dzisiaj wieczorem jesteśmy dokładnie tacy jak Adam i Ewa. Nie ma żadnej różnicy. Dobro i zło jest podłożem każdemu z nas. Życie lub śmierć możemy dokonać naszego własnego wyboru. Jest to zależne od ciebie, jak zadecydujesz. Rozumiesz? Tak właśnie uczynili Adam i Ewa. Widzicie? Oni dokonali złego wyboru. A zatem, poprzez to, oddali całą ludzką rasę pod karę śmierci. A potem wstąpił Bóg w postaci człowieka, który jest poddany, który pragnął być wolnym i wziął na siebie tę śmierć, by on mógł wyjść na wolność. Gdyby on nie traktował nas w ten sam sposób, jak Adama i Ewę, po prostu ciągnąłby nas do góry poprzez coś i powiedziałby: ja cię zbawię, czy chcesz być zbawiony, czy nie. To w takim razie on postawił Adama i Ewę na złym gruncie. Lecz każdy z nas musi sobie wybrać w tym czasie między śmiercią i życiem. My to musimy uczynić. Jak właśnie to wyraziłem, twoje życie udowodni dokładnie, po której stronie jesteś. Nie dbam o to, co mówisz, po której stronie jesteś. To, co czynisz każdego dnia, udowadnia, czym jesteś. Słyszeliście już to stare powiedzenie. Twoje życie jest tak głośne, że nie słyszę twojego świadectwa. Rozumiesz? Twoje postępowanie jest po prostu tak głośne. Ja zawsze wierzyłem w krzyczenie i podskakiwanie, lecz zawsze mówiłem: nie podskakuj wyżej, niż żyjesz. Ponieważ świat to będzie obserwował. Rozumiesz? Ty musisz podskakiwać tylko tak wysoko, jak żyjesz. Tak, ponieważ ktoś cię obserwuje. Obecnie, kiedy ludzie nie chcą chodzić do kościoła, wielu z nich tam po prostu nie pójdzie, a niektórzy z tych, którzy nie chodzą, są szczerymi ludźmi. Oni widzą tyle zepsucia w kościele, że nie chcą z tym mieć nic wspólnego. A wiele razy mówimy, że mają rację w tym, nie możemy im zarzucać winy, że ze względu na to, jak postępują ludzie, którzy nazywają samych siebie chrześcijanami, oni są największym kamieniem obrażenia, jaki miał ten świat kiedykolwiek. Jest to mężczyzna i kobieta, którzy wyznają, że są chrześcijanami, a żyją całkiem inaczej, niż wyznają. To się dokładnie zgadza. Teraz odnośnie tych doznań zawodu, które przyjdą w czasie sądu. Otóż grzesznik, przemytnik alkoholu, gracz hazardowy, cudzołożnik, on nie dozna zawodu, gdy usłyszy brzmienie wyroku dla siebie: idź precz w ogień wieczny. On nie dozna zawodu. Lecz ten człowiek, który próbuje ukryć samego siebie za jakimś kościelnym wyznaniem, ten człowiek dozna zawodu w dniu sądu, rozumiecie? Który wyznaje, że jest chrześcijaninem, a żyje w jakiś inny sposób. Byłoby lepiej dla niego, gdyby nigdy tego nie wyznawał. Raczej rozpocząć na nowo, niż zacząć żyć jakoś inaczej, bo on jest największym kamieniem obrażenia, jaki mamy. Ten, który wyznaje, który mówi, że jest chrześcijaninem, a żyje jakoś inaczej. Nie oceniaj zawsze swego życia według tego, ile masz mocy, by dokonywać cudów. A my nie oceniamy samych siebie według tego, ile mamy poznania słowa, lecz oceniaj samego siebie, spójrz wstecz i uczyń remanent. Jakie owoce przynosi to życie, którym obecnie żyjesz, rozumiesz? Jak głosiłem niedawno w Phoenix, Arizona, na zebraniu biznesmenów o odzwierciedlaniu Jezusa, o odzwierciedlaniu chrześcijańskiego życia. Powiedziałem, że się urodziłem w Kentucky, gdzie było bardzo prymitywnie, a zwłaszcza wówczas, kiedy byłem małym dzieckiem. A pewien mały chłopiec nie miał takiego domu, jaki mieliśmy tutaj, gdzie mieliśmy tak wiele ślicznych pań, które się musiały patrzeć do zwierciadeł w całym domu, by miały swoje włosy ciągle właściwie splecione i tak dalej. Lecz on miał jedno małe lusterko, po prostu mały kawałek przyczepiony na drzewie, na dworze, gdzie była umywalka, gdzie jego matka i jego ojciec myli się i czesali swoje włosy i tak dalej. Szczerze mówiąc, takiego rodzaju dom mieliśmy. Jeżeli ktoś chciał spojrzeć do zwierciadła, my dzieci musieliśmy przynieść skrzynkę i wyjść na umywalkę i popatrzeć do tego kawałka zwierciadła, które ja sam znalazłem na śmietnisku. Nie było to tam w Kentucky, było to tutaj w Indianie, na Utica Pike tutaj. Otóż to małe dziecko nigdy nie widziało siebie w ten sposób, a ono przybyło do miasta w odwiedziny do swojej babci. A podczas chodzenia po domu, babcia miała w domu zwierciadło na całych drzwiach. A więc ten mały chłopiec biegł do pokoju, zobaczył innego małego chłopca przed sobą, a tamten mały chłopiec również biegł, więc pomyślał, że powinien się zatrzymać na kilka chwil, by zobaczyć, co ten drugi chłopczyk zrobi. Gdy się zatrzymał, tamten chłopczyk zatrzymał się również. Gdy kręcił swoją głową, tamten chłopczyk kręcił swoją głową. Poskrobał się po głowie, a tamten chłopczyk poskrobał się również po głowie. W końcu podszedł bliżej, by to zbadać, i odwrócił się, a jego matka i babcia obserwowały go ze zdumieniem. On rzekł: ależ mamo, to jestem ja! A więc jak powiedziałem, tak samo my również coś odzwierciedlamy. Rozumiecie? Nasze życie coś odzwierciedla. A zatem, gdybyśmy żyli w dniach Noego, którą obralibyśmy stronę? Po której stronie stanęlibyśmy w tych dniach, kiedy żył Noe? Po której stronie stanęlibyśmy w dniach Mojżesza? Po której stronie stanęlibyśmy w dniach Eliasza, proroka, gdy cały świat został pochłonięty w wielkiej masie modernizmu, jakby nowoczesnej Jezabeli, i wypędził wszystkich sług Pana do wirującego wiatru. Kościół i wszyscy kapłani kłaniali się przed nią. Czy obralibyście stronę popularności, albo stanęlibyście po stronie Eliasza? Otóż w dniach Pana Jezusa, kiedy pomyślimy o tym niepopularnym człowieku, niewykształconym przez ten świat, nie mogli znaleźć żadnej szkoły, do której on chodził i nie miał żadnego wykształcenia, seminarium. A oprócz tego wyrósł z przydomkiem nieślubnego dziecka, a potem wyszedł głosząc Ewangelię, która była w sprzeczności do wszystkiego, czego oni byli nauczani. I potępiał kaznodziejów i ich organizacje i tak dalej, a te organizacje ogłosiły, że gdyby ktoś udał się choćby tylko słuchać tego tak zwanego proroka, zostanie wyłączony z synagogi, co było śmiertelnym grzechem. Oni to musieli mieć na uwadze. Jedyny sposób oddawania czci był pod krwią baranka. Oni musieli przyjść do tej ofiary, a potem byli wyrzutkami, i jaka to była wielka rzecz. A ten człowiek ignorował coś takiego, a jednak on był dokładnie w zgodności z Pismem, lecz nie w ten sposób, jak oni je znali. Którą obrałbyś stronę? Twoje życie, którym żyjesz obecnie, odzwierciedla teraz po prostu to, co byś czynił wówczas, ponieważ jesteś ciągle opętany przez tego samego ducha. Jeżeli teraz obierasz ich stronę, uczyniłbyś to i wówczas, ponieważ ten sam duch, który jest w tobie obecnie, był w ludziach wówczas. Widzicie, diabeł wcale nie zabiera swego ducha, on po prostu przechodzi z jednego człowieka na drugiego. Tak samo Bóg nie zabiera swego ducha, on przychodzi z jednego na drugiego, więc ten sam duch, który odpoczywał na Eliaszu, stąpił na Elizeusza, ten sam na Jana Chrzciciela i tak dalej. Duch Święty, który był na Chrystusie, stąpi na uczniów i tak dalej. Stale na ludzi, rozumiecie? Widzicie, Bóg wcale nie zabiera swego ducha. Więc nam została pozostawiona możliwość dokonania wyboru. Ja nie widzę tutaj, żeby Paweł żałował wszystkiego i powiedział: przykro mi, że jestem więźniem. Lecz on to odnosił do samego siebie. Ja wierzę, że Paweł, kiedy on pisał ten list, tym piórem, że to był Duch Święty, który go pobudzał do napisania tego. Tak, żebyśmy może nawet dzisiaj wieczorem mogli zaczerpnąć z tego kontekst do naszego tematu, by pokazać, dlaczego to Paweł uczynił, ponieważ to jest biblijne, a biblijne jest wieczne. I ja myślę, że kiedy siedział w tym cuchnącym starym więzieniu, w którym Paweł pisał, przypominając tutaj, że on był więźniem Jezusa Chrystusa, więc on to potrafił wyrazić, widząc to, co go otaczało. On był teraz w więzieniu, lecz nie o tym on mówił do tego sługi Chrystusa, kaznodziei, będącego z nim. On mówił, że jest więźniem słowa Jezusa Chrystusa, ponieważ Chrystus jest Słowem. A Paweł był wielkim uczonym w swoim czasie. On miał wielkie ambicje. On był człowiekiem wykształconym przez ludzi. Pewien człowiek imieniem Gamaliel, który był wielkim nauczycielem, powiedziałbym, jedna z największych szkół, do której on mógł uczęszczać. Na przykład, jakbyśmy powiedzieli Wheaton, albo Bob Jones, albo jakaś wielka podstawowa szkoła. On był nauczany jako kaznodzieja słowa. On został dobrze wykształcony, a był bystrym i inteligentnym młodzieńcem, mającym wielkie ambicje, że może pewnego dnia stanie się kapłanem albo najwyższym kapłanem swego ludu. On miał ambicję. A potem stwierdził, że ta wielka ambicja, dla której był szkolony i spędził przy tym całe swoje życie, może od wieku 8 czy 10 lat do 30 lub 35 roku, kiedy ukończył uczelnię, otrzymał tytuł i miał wszystkie swoje dyplomy i tym podobnie i był w komitywie z całym klerem, nawet z najwyższym kapłanem z Jeruzalem, miał od niego listy polecające oraz osobiste rozporządzenia napisane i przekazane temu wielkiemu Saulowi, by się udał do Damaszku i odnalazł tam wszystkich tych, którzy oddawali chwałę Bogu w sprzeczności do tego, co on powiedział, i związać ich, wtrącić ich do więzienia, a jeśli potrzebne, pozbawić ich życia, gdyby chciał. On miał wielkie ambicje. Obecnie jednak Bóg musiał wyjąć z niego wszystko, w czym został wykształcony. To, co było jego celem. Na co jego ojciec wydał pieniądze. Oraz ambicje jego ojca i matki zostały z niego usunięte. Dlatego, bo Bóg miał dla niego coś innego. Dlatego był więźniem swego celu, który miał w swoim życiu, a stał się więźniem Jezusa Chrystusa, który był Słowem. Ta droga do Damaszku przemieniła Pawła. Podążał drogą owego dnia, prawdopodobnie około 11 godziny, i został tam powalony na ziemię i usłyszał głos mówiący: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? A patrząc do góry i będąc Żydem, wiedział, że słupem ognia był Pan, który prowadził dzieci Izraela, bowiem on poznał, kim on był. Pamiętajcie, ten Hebrajczyk by nigdy nie nazwał czegoś Panem, P-A-N-E-M-y, Elohimem, dopóki się nie przekonał, że to jest właśnie on, ponieważ był wykształconym uczonym. A gdy spojrzał do góry i zobaczył tę światłość, ten słup ognia, który prowadził jego lud po pustyni, powiedział: Panie, Elohimie, P-A-N-I-E, Panie, kim jesteś? Jakie zaskoczenie musiało to być dla tego teologa, gdy głos powiedział: Jam jest Jezus. Właśnie ten, przeciw komu on tak występował. Co za obrót sprawy! O! Musiało to być coś okropnego dla tego człowieka, mającego wszystkie te ambicje, i nagle stwierdzić, że on go prześladował. Jego ambicje, które go odciągnęły daleko od tej głównej sprawy, którą miał zamiar czynić, i jaki wielki szok musiał to być dla tego apostoła, kiedy on powiedział: Jam jest Jezus. Właśnie ten, którego on prześladował. Dlaczego mnie prześladujesz? Kolejny krótki cytat, który powinniśmy tutaj przytoczyć, brzmi: widzicie, kiedy oni naśmiewają się z Kościoła, to oni sobie w rzeczywistości nie kpią z Kościoła, oni sobie kpią z Jezusa. Dlaczego mnie prześladujesz? Jak mógł Paweł wówczas z całym swoim intelektem wierzyć, że ta grupa, którą on prześladował, była właśnie tym Bogiem, któremu, jak twierdził, służył? Ja myślę, że nie wchodząc w szczegóły, ja myślę, że wszyscy mamy wystarczające wykształcenie, by wiedzieć, co mam na myśli tutaj. Ta sama rzecz dzieje się dzisiaj. Paweł, na skutek nieświadomości, był jednak inteligentny i bystry, o wiele bystrzejszy niż ci zwykli, niewykształceni Galilejczycy, których prześladował, którzy w swojej pokorze już przyjęli tego męża jako Pana. Lecz Paweł w swoich wielkich naukach, w swoim intelekcie nie mógł tego przyjąć. Jaki zwrot musiał to być dla niego na tej drodze? I on został nawiedzony ślepotą, żeby nie mógł wykonać swego polecenia, lecz prowadzono go na pewne miejsce na ulicy zwanej Prostą, do pewnego domu. Potem poszedł tam prorok imieniem Ananiasz, który go zobaczył przychodzącego w wizji. Widział, gdzie on przebywał. Udał się tam, gdzie on był. Wszedł do środka i powiedział: bracie Saulu, Pan zjawił ci się na drodze tutaj i posłał mnie, aby mógł włożyć na ciebie moje ręce, żebyś mógł odzyskać wzrok i zostać napełniony Duchem Świętym. Widzicie, gdzie to było? Jaką rzeczą musiało to być dla Pawła? Widzicie, wszystko, w czym on był wykształcony, było na odwrót. Zatem z całym wykształceniem, które on miał, ono się stało dla niego po prostu zerem. Otóż on wiedział, że ma pewne doświadczenie, więc tutaj jest dalsza dobra lekcja dla nas. Samo tylko doświadczenie nie jest wystarczające. Musi to być doświadczenie zgodne ze Słowem Pańskim. Więc z chwilą, kiedy to zobaczył i wiedząc, że to było coś wielkiego, co ktoś inny otrzymał już przed nim, on spędził 3 lata i 6 miesięcy tam na pustyni w Arabii. Wziąwszy Biblię, jaka była wówczas, Stary Testament, i udał się tam, by porównać to przeżycie, które miał i zobaczyć, czy ono było zgodne z Pismem. Co gdyby on teraz powiedział: sądzę, że to było tylko coś przelotnego i poszedłby sobie. Ja pójdę za moim rozumem. On się teraz stał więźniem czegoś. Więźniem. Więc kiedy to porównał i zobaczył, wiedząc to, potrafił napisać list do Żydów. Jako przedobraz. Widzicie, 3,5 roku tam, na południu, studiował słowo i stwierdził, że ten sam Bóg, który go powołał, bierze go z powrotem i przemienia cały jego umysł. Zmieniając wszystko, o czym kiedykolwiek myślał, wszystko to, w czym był wykształcony, wszystkie jego ambicje, po prostu to wytarł z niego. I on stał się więźniem. Miłość Boża była tak ogromna i była takim objawieniem, że on nie potrafił od niej odejść. To jest prawdziwe przeżycie każdego rzeczywiście wierzącego, kto się spotka z Bogiem. Człowiek nawiąże kontakt z czymś, co jest tak wielkie, że on staje się więźniem dla wszystkiego innego. Widzisz, ty odejdziesz od wszystkiego, by się stać więźniem tego. Pewnego razu zostało to wyrażone, kiedy Jezus powiedział: Królestwo Niebios jest podobne do człowieka kupującego perły. Potem stwierdzamy, że ta wielka perła, on sprzedaje wszystko, co ma, by kupić tę perłę. I o to właśnie tutaj chodzi. Ty masz intelektualne pojęcie, ty masz teologiczne przeżycie, lecz kiedy dojdziesz do tego, że rzeczywiście znajdziesz tę rzeczywistość, to po prostu odrzucisz wszystko i przylgniesz do tego. Paweł wiedział, co to było. On stwierdził, że został przez coś ujarzmiony. Podobnie jak koń w uprzęży. Jest tak dlatego, by mógł coś ciągnąć. A Paweł wiedział po tym przeżyciu i po 3,5 latach porównywania z Biblią tego przeżycia, które miał, on zdawał sobie sprawę z tego, że Bóg go wybrał i ujarzmił przez Ducha Świętego, przez przeżycie, które miał, by wyruszył z Ewangelią do pogan. Sam Duch ujarzmił go, a dzisiaj jako słudzy Chrystusa stajemy się ujarzmieni, zaprzęgnięci. Nie możemy iść bez tego, żeby ono nie było z nami. Ujarzmieni przez Słowo, bez względu na to, co mówi ktokolwiek inny. Ty jesteś ujarzmiony przez nie. Jest nim coś takiego, że po prostu nie możesz od niego odejść. Zostałeś nim ujarzmiony przez Ducha Świętego i on cię zaprzągł do Słowa. Bez względu na to, co mówi ktokolwiek inny, to Słowo idzie za tobą. Ujarzmiony przez nie. Zaprzęgnięty do jarzma przez nie. On został zaprzęgnięty do Słowa przez Ducha Świętego. On znajdował się w głębi pustyni arabskiej, gdzie wszystkie poprzednio zdobyte doświadczenia i ambicje, on został z tych rzeczy zewleczony. Dzisiaj stwierdzamy, że z tych właśnie rzeczy musimy zostać zewleczeni najpierw. A ludzie nie chcą zostać zewleczeni. Metodystyczny brat chce się trzymać trochę swojej metodystycznej doktryny. Brat baptysta chce się trzymać trochę swojej baptystycznej doktryny. Rozumiesz? Lecz musisz zostać absolutnie zewleczony z wszystkiego i po prostu narodzić się na nowo, świeżo i rozpocząć od tego, jak cię Duch Święty prowadzi. Nie możesz powiedzieć, otóż mój tata powiedział, że gdy przyszedł do kościoła, uścisnęli sobie dłonie z pastorem. On jest dobrym, wiernym członkiem. To było może w porządku podczas jego biegu, lecz my jesteśmy w innym wyścigu. Musimy zatem powrócić do czasów Biblii na dzisiejszy dzień. Kapłan był ujarzmiony. Również, lecz widzicie, oni przeszli do innego okresu czasu i zaniedbali zdjąć swoje stare jarzmo i założyć nowe jarzmo. A to samo znajdujemy dzisiaj. Przeszliśmy przez wiek denominacyjny, jak udowodniliśmy to przez wiek kościoła, Biblię i tak dalej. Lecz obecnie przyszliśmy do wolnego wieku, gdzie sam Duch Święty wstępuje i potwierdza samego siebie i daje się poznać. Sprawia, że każda obietnica, którą on obiecał, urzeczywistnia się. O, moi drodzy, jaki to wielki czas! A on wiedział, że nie mógł iść do miejscowości, które były ujarzmione przez to. Nawet gdyby chciał iść. On wiedział, że jego ambicje ciągnęły go między braci, gdzie był zaproszony, a jednak był pędzony przez Ducha Świętego, by czynić coś innego. On nie decydował o sobie. Może ktoś mógł powiedzieć: bracie Saulu, czy bracie Pawle, my chcemy, żebyś tu przyszedł, ponieważ mamy największy kościół, mamy największe zgromadzenie. Ofiary dla ciebie będą wielkie. I tak dalej. Lecz będąc pędzony przez Ducha Świętego, pomyślał: ja mam brata tam. Ja tam muszę pójść i ratować tego brata, przyprowadzić go do Pana. Jednak Duch Święty pędził go, by się udał gdzieś indziej. On był więźniem. Dokładnie. O Boże, uczyń nas takimi więźniami. Odłączonymi od naszych własnych, samolubnych ambicji, od naszego własnego osądzania, od naszego lepszego sposobu myślenia, by być więźniem Jezusa Chrystusa. Myślę, że to była wielka wypowiedź. Ja jestem więźniem Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie, On jest Słowem. Rozumiecie? Bez względu na to, co ktokolwiek inny myśli, chodzi tu o Słowo. Rozumiesz, jeżeli jesteś więźniem Słowa, żadna denominacja nie może cię odciągnąć od Niego. To jest Słowo. Ty jesteś po prostu Jego więźniem. To wszystko. Musisz działać w ten sposób, jak Ono działa. Otóż, On nie mógł iść do niektórych miejscowości, do których by chciał pójść. Dlaczego? Duch Święty mu zabronił. Przypominacie sobie, że wiele razy Paweł próbował iść do którejś miejscowości, myśląc: tam mógłbym mieć wielkie zgromadzenie. Lecz Duch Święty mu zabronił. Zatem, czy to jasno nie oświadcza i nie udowadnia, że Paweł był więźniem? Więźniem Jezusa Chrystusa? Założonym jarzmem Jego słowa przez Ducha Świętego? O, ja to lubię. On był związany łańcuchami, kajdanami miłości, by czynić wolę Bożą i tylko ją. On był więźniem. On był w kajdanach miłości. On był zaprzęgnięty razem z Chrystusem. Nie mógł być zaprzęgnięty z nikim innym. On był zaprzęgnięty razem z Nim, a gdziekolwiek był prowadzony, tam właśnie musiał on iść. Bez względu na to, jak zielona wyglądała ścieżka po tej stronie albo po tamtej stronie, on musiał iść w tym kierunku, gdzie szedł przewodnik i to jarzmo. O, dzisiaj wieczorem, gdybyśmy my, kaplica Branhama, mogli się tylko stać więźniami, abyśmy się mogli całkowicie wyrzec samych siebie, naszej samolubnej istoty, naszych własnych ambicji i zostać ujarzmieni przez Niego, bez względu na to, co myśli reszta świata, co czyni pozostały świat. My jesteśmy ujarzmieni kajdanami miłości. Jesteśmy więźniami. Moje stopy są tak ujarzmione przez Chrystusa, że nie będą tańczyć. Moje oczy są tak ujarzmione przez Chrystusa, że kiedy widzę te nowoczesne stripteaserki na ulicy, odwracam swą głowę. Moje serce jest tak ujarzmione w miłości dla Niego, że nie mogę więcej miłować tego świata. Moja wola jest tak ujarzmiona przez Niego, że nawet nie wiem, jakie są moje ambicje. Panie, będę Cię naśladował dokładnie tam, gdzie poprowadzisz. Ja będę więźniem, rozumiecie? Paweł był naprawdę więźniem. On nie mówił żadnych niewłaściwych wypowiedzi. Był kształcony na nowo przez Ducha Świętego, by czekać na Słowo. Otóż on był kształcony w jednym kierunku, lecz Bóg kształcił go teraz w innym kierunku. On był kształcony przez Ducha Świętego, by czekać na Pana. Bez względu na to, jakie były jego ambicje, teraz mam zamiar, mam nadzieję, pokazać wam coś dzięki Duchowi Świętemu. Weźmy sobie teraz jakiś przykład. Jednego dnia Paweł i Sylas szli ulicą pewnego miasta, w którym on urządził zgromadzenie ewangelizacyjne, a pewna młoda dziewczyna, opętana przez demona, szła ciągle wołając za nim. Niewątpliwie Paweł wiedział, że ma autorytet jako apostoł skarcić tego złego ducha, i wypędzić go z tej kobiety. Lecz czy zwróciliście uwagę? On czekał dzień za dniem, aż nagle Duch Święty przemówił do niego. On rzekł, to jest właściwa pora. Potem on powiedział, ty duchu, wyjdź z niej. Widzicie? On umiał czekać na Pana. W tym właśnie wielu ludzi dzisiaj przynosi hańbę słowu. Oni wychodzą z jakąś ambicją. Jak wiele zgromadzeń ewangelizacyjnych spełzło na niczym z powodu takiej rzeczy. Ponieważ ewangelista nie czeka, by stwierdzić, co Pan ma do powiedzenia. Niektórzy z nich mówili, przyjdź tutaj, a oni idą zaraz teraz, ponieważ stowarzyszenie mówi, idź. A Duch Święty powiedziałby coś innego, jednak ambicja tego człowieka stać się prezbiterem stanu lub kimś innym, jakimś starszym, jakimś biskupem, albo coś innego go ciągnęło, ty musisz iść, a jednak on wie, że mu nie wolno. Duch Święty mówi, idź tu. Widzicie, on jest ujarzmiony przez swoją organizację. On jest więźniem tej organizacji. Lecz jeśli on jest ujarzmiony przez Chrystusa, to jest prowadzony Duchem Świętym. Widzicie? On jest ujarzmiony. Jest więźniem. Wcale nie zależy na tym, co mówi ktoś inny. To jest brzęcząca miedź i cymbał brzmiący. On słucha tylko głosu Boga i mówi tylko wtedy, kiedy on zabrzmi. Sam nie mówi niczego. Ktoś mówi, o bracie Jones albo bracie Roberts, albo ktoś z tych wielkich mężów w naszym kraju dzisiaj, takich jak Tommy Hicks, Oral Roberts, albo brat Tommy Osborne, niektórzy z tych wielkich ewangelistów. Gdyby ktoś powiedział, słuchaj, przyjdź tutaj, Tommy, ty jesteś wielkim mężem Bożym, względnie Oral, a ja mam wujka, który tam leży, jest całkiem przywiązany do łoża, on jest chory, ja pragnę, żebyś przyszedł, wierzę, że masz moc uzdrowić go, rozumiecie? A być może Duch Święty powiedziałby mu, nie teraz. Jednak ze względu na przyjaźń z tym człowiekiem, on jest zobowiązany iść z nim. Jeżeli nie idzie, staje się nieprzyjacielem tego człowieka. Ten człowiek powiedział, otóż on poszedł tam, a tam i uzdrowił to dziecko albo tego chłopca. Ja wiem, że to uczynił, a ja byłem jego przyjacielem od lat, a on nie przyszedł do mnie. Lecz jeśli jest zmuszany przez Ducha Świętego, by nie iść, to lepiej, jeśli nie idzie. On jest ujarzmiony przez Boga. On miłuje swego przyjaciela. Lecz lepiej, gdyby był prowadzony przez Ducha Świętego, by tam pójść, ponieważ, tak czy owak, nie będzie to do niczego przydatne. Ja to przeżyłem tak wiele razy. Lecz Paweł czekał po prostu na Ducha Świętego, żeby mu powiedział, co czynić. Czekać na Ducha Świętego jest najlepsze. On stał pewnego wieczoru i głosił, a kiedy wyszedł na zewnątrz, zobaczył kalekę, nagle Duch Święty przemówił do niego i rzekł, widzę, jak... Tak samo on widział, że rozbiliby się łodzią na wyspie. Ja widzę, że masz wiarę, by zostać uzdrowiony. Powstań na swoje nogi. Jezus Chrystus cię uzdrowił. Tutaj to macie. On był ujarzmiony. On by tam mógł urządzić zgromadzenia ewangelizacyjne na cały tydzień, a nic by się nie stało, jednak on czekał na to, co Duch Święty powie. Widzicie, on był ujarzmiony, czekając na to wezwanie. Powiecie teraz, bracie Branham, potępiasz to, co powiedziałeś w niedzielę. O tym, że czekałem przez cały czas. Lecz przypomnijcie sobie, był to Duch Święty, który przemówił do mnie tam, na drodze, w górach i powiedział, posyłam cię z powrotem między chorych i cierpiących. To jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Oczywiście. Ja nie poszedłem, aż on mi powiedział, bym szedł. Czekałem na tak mówi Pan, aż otrzymałem, tak mówi Pan. Teraz jest to coś innego, rozumiecie? Otóż to jest ta różnica. Tak, on czekał na słowo od Pana. On był pędzony przez Ducha Świętego, by wypełnić tylko Boży rozkaz. Potem stał się więźniem Jezusa Chrystusa. Przyjaciele, gdybyśmy tylko mogli stać się więźniami. Ja wiem, że jest teraz gorąco, lecz chciałbym jeszcze wymienić paru bohaterów. Mam ich tutaj zanotowanych 6 lub 8, lecz chciałbym po prostu wymienić jeszcze jednego bohatera lub 2. Weźmy teraz tego bohatera. Mojżesza, on urodził się jako wyzwoliciel. I wiedział, że się urodził w ten sposób. Lecz zanim będę mówił o Mojżeszu, chciałbym powiedzieć następującą rzecz. Bóg musi zawsze wziąć jakiegoś człowieka, który mu będzie służył wiernie, by być jego więźniem. Człowiek musi się wyrzec wszelkiej ambicji, którą ma, wszystkiego, czym on jest, wszystkiego, swego życia, duszy, ciała, woli, ambicji, wszystkiego innego i stać się całkowitym więźniem Chrystusa, który jest Słowem, by służyć Bogu. Może musisz iść w sprzeczności do Twojego lepszego przekonania. Może sobie myślisz, że w pewnej organizacji wywyższą Cię i powierzą Ci coś wielkiego, abyś mógł zabłysnąć. Lecz co osobiście stwierdzasz? Po pewnym czasie stwierdzasz, że jesteś pokonany dopiero, kiedy Bóg może zyskać człowieka, który jest ochotny stać się Jego więźniem. Bóg szuka więźniów. On to zawsze czynił. Możecie to zbadać poprzez Pismo Święte. Człowiek musi stać się więźniem Chrystusa przeciwko wszystkiemu. Dlatego nie możesz być złączony z nikim innym niż z Chrystusem. Nawet twój ojciec, twoja matka, twój brat, twoja siostra, twój mąż, twoja żona, ktokolwiek. Ty jesteś złączony z Chrystusem i tylko z Nim. Potem Bóg może cię użyć. Dopóki tak nie jest, nie może. Czasem wyjeżdżam, mówię ostro do ludzi. Rozumiecie, pragnę, żebyście się wyzwolili. Musicie mieć jakiś punkt rozpoczęcia. Jak czasami krzyczę o kobietach obcinających swoje włosy, noszących to odzienie, a trzymających się i broniących swojego chrześcijańskiego wyznania. Wy mówicie, to błaha sprawa. Otóż gdzieś musisz rozpocząć, więc zacznij właśnie tam, w swoim ABC, rozumiesz? Uwolnij się od tego świeckiego wyglądu. Mimo wszystko. I stań się więźniem Chrystusa, a potem uwalniaj się od wszystkiego, aż w końcu odetniesz ostatnie liny. Potem jesteś więźniem. Stajesz się jego narzędziem. On cię ma w swoim ręku. Otóż Mojżesz wiedział, że się urodzi jako wyzwoliciel. On to wiedział. A czy zauważyliście, jakie ambicje miał Mojżesz, wiedząc, że jego matka powiedziała mu, że była jego niańką? Niewątpliwie, kiedy Mojżesz, to małe niemowlę, urodził się, jego matka mówiła mu, wiesz Mojżeszu, kiedy twój tata Amram i ja modliliśmy się ustawicznie, zauważyliśmy, rozpatrując słowo, że nadeszła pora przyjścia wyzwoliciela i modliliśmy się, Panie Boże, my pragniemy oglądać tego wyzwoliciela. Pewnej nocy Pan powiedział nam w wizji, że Ty się urodzisz i będziesz wyzwolicielem. Nie baliśmy się rozkazów króla. Nie dbaliśmy o to, co powiedział król. Potem poznaliśmy, że się urodziłeś jako wyzwoliciel. Otóż Mojżeszu, wiedzieliśmy, że Cię nie możemy wychować właściwie. Przypomnijcie sobie teraz, oni byli tam w Egipcie 400 lat, rozumiecie? A chcieliśmy Ci dać właściwą rzecz, właściwe wykształcenie, właściwe nauczanie. Więc ja Cię wzięłam, położyłam Cię do małej arki i położyłam Cię do Nilu. Zmagałam się z prądem, unoszącym tę małą arkę w dół poprzez trzciny i sitowie, a on zaniósł Cię wiele kilometrów w dół i skierował prosto ku pałacu Faraona, gdzie córka Faraona, gdzie był jej basen kąpielowy. Jakże ja wiedziałam, że będzie jej potrzebna kobieta, która by Cię wychowała. A w owych czasach oni oczywiście nie mieli tych butelek do karmienia niemowląt, więc musieli mieć mamę. A Miriam posłała ją tam i stała tam i powiedziała, ja wiem, gdzie można znaleźć taką mamę. Potem przyszła i sprowadziła mnie. I Mojżeszu, drzwi były całkiem zamknięte. Kochanie, ty masz teraz 16 lat i ty będziesz synem Faraona. A pewnego dnia staniesz się wyzwolicielem, który wyprowadzi stąd ten lud. Ambicje Mojżesza zaczęły wzrastać. Będę studiował, matko. Będę studiował wszystko, co będę mógł. Wiesz, co uczynię? Będę studiował usilnie, aby się stać dowódcą wojskowym i będę wiedział, jak wyprowadzić tych ludzi stąd. Będę wielkim generałem, biskupem. Będę wiedział, jak to ma zostać uczynione. Ja ich stąd wyprowadzę. Zdobędę tytuł doktora filozofii albo doktora prawa. Zdobędę je. Podobnie jak ojciec Chiniti. Jeżeli czytaliście jego książkę, w porządku. On miał zamiar wyzwolić wszystkich protestantów, wiecie, aż w końcu sam stał się nim. Tak, ten wielki kapłan przed laty, ojciec Chiniti. Powinniście nabyć jego książkę i przeczytać ją. 50 lat w rzymskim kościele, napisana przez Charlesa Chiniti, wydawca. Oni go nazywają ojcem, ale był to brat Chiniti. Tym właśnie on był. Nie nazywamy żadnego człowieka ojcem. Stwierdzamy więc, że on miał zamiar czytać Biblię, żeby mieć jakieś atuty do obalenia protestanckiej religii. Lecz nie powiodło mu się. Ja myślę, że on prawdopodobnie zaczął czytać Biblię, Duch Święty zaczął na nim działać. On otrzymał Ducha Świętego i stał się jednym z nich. Więc potem, zwróćcie na to uwagę, Mojżesz zdobył wielkie wykształcenie, bowiem on był tak bystry, wykształcony, tak intelektualny, że tam nie było nikogo podobnego. On mógł nawet nauczyć Egipcjan, on mógł nauczyć ich psychologów, on mógł nauczyć ich generałów, czym jest potęga militarna. On był wielkim człowiekiem, a ludzie bali się Mojżesza z powodu jego wielkości. O, takie wykształcenie. Moi drodzy, on był arcybiskupem albo może jakby papieżem. On był wielkim człowiekiem i on był potężnym człowiekiem. On wiedział, że się urodził w tym celu, by to uczynić i wykształcił się z wielkimi ambicjami, by tego dokonać. Tak samo jak dzisiaj. Ja nie mówię, że ludzie wyszkoleni w tych szkołach, jak tam na zachodzie mają obecnie zamiar zbudować szkołę teologiczną za 150 milionów dolarów. Rozumiecie? Rozumiecie? Zielonoświątkowcy. Szkołę za 150 milionów dolarów. Według mnie one powinny być dla misjonarzy na polu misyjnym. Lecz cokolwiek, co oni czynią, kiedy stamtąd wyjdą, czym oni są? Bandą chłystków. Rikis, zupełnie dokładnie, a zatem tacy oni wychodzą. To jest wszystko, co mieliśmy ze wszystkich pozostałych, a to jest ta sama linia, rozumiecie? Stwierdzamy zatem, że kiedy Mojżesz z całym swoim wykształceniem, a dzisiaj z całym ich wykształceniem, wiecie, powołują wielkich biskupów i tak dalej, z wielkimi, wysokimi ambicjami, a co my czynimy? Nasze ambicje stają się właśnie takie, jakie miał Mojżesz. Bóg, zanim on mógł wziąć człowieka do swojej ręki, on musiał z niego usunąć jego ambicje. On musiał z niego zewlec wszelkie jego wykształcenie. On wyszedł, zabił jednego Egipcjanina, a gdy to uczynił, stwierdził, że postąpił źle. On tego nie potrafił uczynić. Nie było to w ten sposób. I Bóg musiał go zabrać na odludzie, na pustynię. Na pustynne miejsce. Zwróćcie uwagę, że jest to trochę dziwne, jak tych mężów, dla których Bóg ma poselstwo, jak on ich bierze na pustynię. On zabrał Pawła na pustynię, by go wyćwiczyć, by mu powiedzieć, co oznaczały wszystkie te wielkie wizje. Udaj się tam na pustynię. Udaj się na pewne pustkowie. I on tam pozostał, dopóki mu Bóg zupełnie nie objawił, co ma czynić. W czasie Mojżesza on zabrał go na pustynię. Zabrał go tam na 40 lat i zewlekł z niego wszelką jego teologię i wszystkie jego ambicje. O, jaki to był czas, kiedy mógł się oglądnąć wstecz i zobaczyć wszystkie swoje niedopisania. O, jak my powinniśmy uczynić dzisiaj wieczorem to samo, kiedy widzimy nasze ambicje. Spójrzcie na kampanię uzdrowieniową i zobaczcie, czy Pan nie uczynił czegoś przed kilku laty, by przywrócić uzdrowienie dla chorych i tak dalej. Każda organizacja musiała się zatroszczyć o uzdrowiciela, ponieważ oni nie przyszli do ich organizacji. Więc co myśmy uczynili? Spójrzmy na to teraz na chwilę. Uczyniliśmy to samo, co uczynił Mojżesz. Wyszliśmy i staraliśmy się tak usilnie sfabrykować jakiś cud. Ja czuję chorobę. Ja mam krew w mojej ręce. Sfabrykować cud. Rozumiecie? I co mamy z tego? Niektórzy ludzie byli w takich twardych zmaganiach, załamali się i stali się notorycznymi pijakami, neurotykami. I odwrócili całkiem swoje myśli od zielonoświątkowego celu z powrotem, by ustanowić znowu organizację i tym podobnie. Widzicie, czego dokonaliśmy? Zabiliśmy jednego Egipcjanina. To się zgadza. I myśmy próbowali, zmagaliśmy się, cierpieliśmy, trudziliśmy się w całonocnych zgromadzeniach modlitewnych, aż nam zabrakło głosu, próbując sfabrykować coś i polepszyć coś i wszelkie sprawy tego rodzaju. I stwierdziliśmy, że to całkiem zawiodło. Trzeba nam powrócić na pustynię. To się zgadza. O tak. Zgromadzenia pod namiotem i zmaganie się. Dlaczego po prostu nie zrezygnować? To właśnie powinniście uczynić. Zawrócić i zrezygnować. Patrzcie, uczyniliśmy to samo, co oni uczynili. To samo, co uczynił Mojżesz. Na nic się to zdało. Po 40 latach on sam stwierdził, że jest więźniem Słowa Bożego. Co próbujemy czynić, kiedy te wielkie błogosławieństwa wyszły? A manifestacja wszystkich tych wspaniałych rzeczy, o których nam Bóg mówił, o tym, jak musimy być narodzeni na nowo i jak przyjmiemy Ducha Świętego, chrzest w imię Jezusa Chrystusa i wszystkie te rzeczy tutaj. Widzicie, ludzie, zamiast trzymać się tego słowa, być ujarzmionym przez nie, co oni uczynili? Oni rozpoczęli swą własną denominacyjną teorię, która już zawiodła. I próbowali sfabrykować coś, co by wyglądało jak prawda. Raczej to zostawię zaraz tutaj, rozumiecie? Jestem pewien, że jesteście dosyć mądrzy, by to pojąć, co chcę powiedzieć. Lecz patrzcie, czego to dokonało. Pomyślcie o tym, co mamy dzisiaj wieczorem, prócz narodu pełnego zorganizowanych ludzi, którzy zaprzeczają Pismu Bożemu, którzy nazywają życie Ducha Świętego umysłową telepatią, którzy zabraniają takim przychodzić do ich zboru i nie pozwolą człowiekowi nadmienić jednego słowa o nasieniu węża, o wiecznej pewności, o rzeczach, które Duch Święty objawił i udowodnił, że są słowem. Ja robiłem wezwanie za wezwaniem, żeby ktoś przyszedł i udowodnił, że to jest złe. Co oni mają? Tą samą rzecz, którą miał Luter i ci pozostali. Rozumiecie? Zabić Egipcjanina. Co to było? Może to sprawiło, że ktoś przestał kraść. Albo może żyje wiernie wobec swojej żony. Lecz na skutek tego, co z niego uczyniliście? Członka zboru. Przyjdź i przyłącz się do naszej grupy. Widzicie, ten śmierdzący, stary człowiek był jedynym sukcesem, na który on mógł wskazać swoim palcem po 40 latach kształcenia. Śmierdzący Egipcjanin, leżący tam, skażony i martwy, mniej więcej tak samo jest dzisiaj. Jedyną rzeczą, na którą możemy wskazać w tym rozbudzeniu, tak zwanym, które przeszło, jest śmierdząca grupa członków kościoła, która nie wie o Bogu więcej niż hotentot egipskiej nocy. To się zgadza. To by im powiedziało o Słowie Bożym. Oni mówią, ja temu nie wierzę. Nie dbam o to, co oni mówią. Ja temu nie wierzę. Jest to okropna rzecz, wskazywać z powrotem na to. Bowiem wszystkie te zmagania, walki, to wszystko, co mamy, może moglibyśmy pokazać na jakąś wielką szkołę, lecz ona jest martwa. Możemy pokazać na jakąś organizację, lecz ona jest martwa. Ona śmierdzi. Ona jest właśnie taka, jak ta pierwsza rzecz, z której zostaliśmy wyciągnięci. Jak świnia powracająca do walania swego, jak pies do swoich wymiocin. Kiedy wracamy z powrotem, jeden martwy Egipcjanin. Niewątpliwie ktoś powiedział, Mojżeszu, otóż, czy już nie masz żadnego współczucia do tego ludu? Ty byłeś do tego powołany. Był to ktoś, kto wiedział, że to był Mojżesz. Wiedział, że on został do tego powołany. Czy straciłeś współczucie dla ludu? Nie, panie. Otóż, dlaczego nie wychodzisz, by to uczynić? Dlaczego nie wyruszasz, by to spróbować? Dlaczego nie wychodzisz z pozostałymi? Mojżesz był tam, na odludziu, i był zwlekany z tego wszystkiego. On miał przeżycie z płonącym krzakiem, który oznajmił słowo. Jam jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I ja pamiętam o mojej obietnicy. I ja stępuję, by ich wyzwolić. Ja posyłam ciebie, byś to uczynił. O to chodziło. On widział słowo. Nie ambicje ludzi albo pragnienia ludzi. Kim on się potem stał? On nie chciał się więcej spotkać z Egipcjanami. On nigdy więcej nie chciał stawić czoła tej rzeczy, lecz stał się więźniem. Amen. Przez wszystkie te lata był on zawlekany z tego, lecz potem przy płonącym krzaku stał się więźniem. Ten potężny Mojżesz z całym swoim intelektem. Biblia mówi, że Mojżesz był potężnym człowiekiem w słowie i w uczynku tam w Egipcie. Lecz patrzcie, co uczynił ten wielki teolog w obecności płonącego krzaka. On tylko wyznawał swoją niezdolność. Kiedy zobaczył ten autentyczny Boży cel, wyznawał swoją niezdolność do uczynienia tego. Chociaż był on wyszkolony we wszelkiej teologii, którą mu mogli dać. Wyszkolony w ich najlepszych szkołach. Jednakowoż, co on mógł czynić, kiedy ten supognia unosił się tam w krzaku? On powiedział, nawet nie potrafię mówić. Panie, kim jestem, żebym miał iść? Usłyszał, zdejmij swoje buwie, Mojżeszu. Chcę mówić do ciebie. Padnij na ziemię. Zuj swoje buty. Padnij na ziemię. Ja pragnę mówić do ciebie. Nie potrafię nawet mówić. W końcu był to wybrany więzień. Wybrany prorok. Tak samo jak Paweł był wybrany. Mojżesz był wybranym. Wyzwolicielem. A więc Bóg nareszcie miał swego wybranego, poddanego, swego więźnia. O, aleluja. On mógł wyruszyć tylko wtedy, kiedy Słowo Boże pobudziło go. Co mam powiedzieć? Kto mnie posłał? Jam jest. Jak to uczynię? Ja będę z tobą. Tak, panie, skoro ty mówisz, oto jestem. O, moi drodzy, on jest więźniem. On idzie przeciw własnemu przekonaniu. Otóż on był wyszkolony, by rozkazywać armii. Podnieście miecze. W tył zwrot. Był wyszkolony, by wyruszyć. Wszystkie rydwany w szeregu. Włócznie przed siebie. Atakuj. W ten sposób chciał on przezwyciężyć. Tak został wyćwiczony. Mojżesz rzekł, czym się posłużę? On powiedział, co masz w swoje ręce? Laskę. Czasami Bóg czyni rzeczy tak śmieszne dla ludzkiego rozumu. On miał laskę w swoim ręku. Wąsy zwisały mu po twarzy. Miał 80 lat. Jego żona jechała na mule. Dziecko siedziało na jego biodrze, stare, słabe. Sflaczały ramiona, zwisały mu w dół. Trzymał w ręku laskę. Podnosił jednak swoją głowę prosto, bowiem on miał... Tak mówi pan, co takiego? Nareszcie jego kotwica trzymała. On był więźniem. Ja wyruszam tylko wtedy, kiedy słowo wyrusza. Mówię tylko wtedy, kiedy mówi słowo. Dokąd idziesz? Mam jedno polecenie, stanąć przed Faraonem. Pokazać mu przy pomocy tej laski, że mnie Bóg posłał. Co uczynisz potem? On zatroszczy się o następną rzecz. Potem, gdy uczynię to. Tutaj to macie. Masz do zrobienia tylko jedną rzecz. Po pierwsze, to się zgadza. Poddaj się. Stań się więźniem. Nie myśl o samym sobie albo o czymś innym. Stań się więźniem. Mojżesz stał się więźniem. Wyznawał, że nawet nie umie mówić. W końcu, kiedy Bóg miał go w swoich rękach, on mógł iść tylko tam, gdzie go Bóg posłał. On do niego wypowiedział słowo. On wiedział, że to było słowo. Potem podporządkował się słowu, a wówczas Duch Święty, Bóg zaprzągł Mojżesza do woli Bożej. Tak samo on uczynił z Pawłem. Czy się to zgadza? On ujarzmił Pawła. Mały, krzywy nos, sarkastyczny Żyd. Paweł, posiadający tytuł doktora filozofii, doktora praw, i był nim cały dekorowany, lecz on powiedział, ja mu pokażę, jak będzie on cierpiał z powodu słowa. A potem Paweł, siedząc tam i rozumiejąc słowo, zobaczył, że to był Jezus. Potem on podniósł swoje ręce i został ujarzmiony przez Niego. Miłość Boża włożyła na Niego jarzmo słowa. On poniesie moje imię przed poganami. Tam on poszedł. Mojżeszu, jestem Bogiem waszych ojców. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. wspomniałem na moją obietnicę, którą im dałem. A czas jej wypełnienia przybliżył się. I ja widzę utrapienia mego ludu. Wspomniałem na moją obietnicę i stąpiłem, aby ci założyć jarzmo. Wiecie, co mówi słowo? Ja ci założyłem jarzmo, żebyś tam poszedł. Ujarzmiłem cię mocą, abyś tam poszedł i wyzwolił mój lud. Weź tę laskę do swej ręki jako świadectwo, ponieważ widziałeś cud dokonany przez nią. Tak samo jak Dawid z procą. Sam włożył sobie jarzmo i poszedł tam na południe. W końcu Bóg miał męża, który był mu uległy, ujarzmiony przez niego i nie mógł wyruszyć, dopóki go Słowo Boże nie pobudziło. Gdyby tylko ludzie czynili to samo dzisiaj. Potem on był jego więźniem. Więźniem miłości, ujarzmiony więzią miłości do Boga. Tak jak Paweł był ujarzmiony więzią miłości do Boga. Obydwaj wyćwiczeni w ten sam sposób. Mojżesz wyćwiczony, jak wiecie, by wyzwolić dzieci Izraela wojskową mocą. Paweł wykształcony, by ich wyzwolić z rąk Rzymian i wypuścić na wolność. Przy pomocy wielkiej kościelnej mocy w ówczesnym świecie. Wielkie szkoły, wykształcony pod kierownictwem Gamaliela. I obaj poszli na pustynię, wrócili z powrotem jako inni mężowie. Obydwaj widzieli stóp ognia i obydwaj byli prorokami. Czy się to zgadza? Obaj byli prorokami. I do obu mówił stóp ognia. Dokładnie tak jest. Przyszli, by wyzwolić. Oni przeszli przez pustynię, opuścili swoje domy, swój lud i wszystko inne, by znaleźć wolę Bożą. Rozumiecie? Oni zostali wykształceni w jednym kierunku. Bóg zmienił ich w innym. I oni stali się całkowitymi więźniami, by nie postępować w ten sposób, jak chcieli postępować, lecz postępować w ten sposób, jak Bóg chciał, żeby postępowali. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. Czy mamy jeszcze dalszych 10 minut, by podać jeszcze jeden punkt? Naprawdę szybko przejdę jeszcze do jednego bohatera. Widzę teraz przed sobą jednego. Nazywa się Józef. On był wybranym synem. Był doskonałym przedobrazem Jezusa Chrystusa. Urodził się jako prorok. I on był prorokiem. Rozumiecie? A zatem on mógł oglądać wizję. A gdy był jeszcze małym chłopcem, widział wizję o samym sobie, że siedział na tronie, a jego bracia kłaniali mu się. Lecz zważajcie, on się trochę czuł jakby wielkim człowiekiem. Rozumiecie? Lecz co musiał czynić Bóg? On czynił tę samą rzecz, którą uczynił pozostałym, ponieważ Mojżesz był wyzwolicielem. Paweł był wyzwolicielem, a Józef był także wyzwolicielem. On ocalił swój lud od głodu. Co musiał z nim uczynić Bóg? Wtrącić go do więzienia. Wprost do więzienia. Tak jest. Przypomnijcie sobie, on został sprzedany przez swoich braci pewnemu Egipcjaninowi. Oni go sprzedali Potyfarowi, a Potyfar dał mu trochę wolności, ale zanim się spostrzegł, zostało mu to zabrane. I on tam siedział w więzieniu, płacząc i płacząc, Bóg to musiał z niego zewlec. Zwróćcie teraz uwagę na to, lecz przez cały czas ja myślę, że w tym więzieniu on sobie przypomniał, że ta wizja mówiła, iż on zasiądzie na tronie, a jego bracia będą się mu kłaniać, ponieważ on wiedział, że jego dar pochodzi od Boga i wiedział, że się to musi urzeczywistnić, gdybyśmy to tylko mogli zachować w naszych myślach. Mianowicie, według Słowa Bożego, on będzie miał kościół w tych ostatecznych dniach, będzie miał lud, a te rzeczy, które on obiecał, wypełni. On powiedział, że to uczyni. A my żyjemy w tym czasie. Żyjemy w nim. On nas po prostu próbuje pozyskać, żebyśmy się teraz stali rzeczywistymi więźniami, zamkniętymi razem z nim. Czy znacie tę starą pieśń, którą zazwyczaj śpiewaliśmy? A potem jestem zamknięty z Bogiem. Ja pragnę być zamknięty z Bogiem. Zatem, kiedy o tym pomyślałem, zamknięty razem z Bogiem, nic innego. Człowiek może wyruszyć tylko wtedy, kiedy Bóg powie, by wyruszyć. Człowiek może działać tylko wtedy, kiedy Bóg powie. Potem jesteś zamknięty razem z Bogiem. Przypomnijcie sobie teraz, on rozmyślał. On w swoim przypadku również skończył całkowitym fiaskiem. Wszystko, co on wiedział, wszystko, co rozumiał, on skończył całkowitym fiaskiem. To nie działało. On był postawiony do takiej sytuacji, że go nikt nie chciał słuchać. On był więźniem, rozumiecie? On był postawiony do sytuacji, że niewierzący nie chcieli uwierzyć. Czy rozumiecie, co mam na myśli? Jego usługa nie miała żadnych wyników. Ludzie odwracali swoje głowy. Oni nie zwracali na niego żadnej uwagi w więzieniu. Na co się zdała jego usługa? On może powstał i głosił im przez kraty więzienia. Oni sobie dalej chodzili po ulicy, rozumiecie? Lecz on stał się więźniem, Bóg go pojmał jako więźnia, aż to koło zaczęło się toczyć równo. Chwała! Zauważcie, Paweł, fiasko! W końcu Bóg przyszedł do niego w jego więzieniu. Podobnie jak Paweł, jak wszyscy pozostali. On przyszedł do niego i posłużył się tym darem, który mu dał, by go stamtąd wydostać, dokładnie. On go wyprowadził z więzienia. Co on uczynił? Skoro go tylko wyprowadził z jego więzienia, była mu przez króla dana moc, przez jego króla. Jego sytuacja zmieniła się tak, że siedział obok tego, któremu przedtem podlegał. On został wyprowadzony z więzienia i była mu dana władza, że cokolwiek powiedział, musiał się stać. Amen. Będąc w więzieniu, ciągle pamiętał, że był urodzony w pewnym celu. On się urodził, by siedzieć obok króla, a wszyscy pozostali mieli skłonić przed nim swoje kolana. Jego wizja tak mu powiedziała. Amen. Lecz zanim jego wizja mogła się całkiem wypełnić, on musiał stać się więźniem. Amen. Potem on stał się władcą, a kiedy wyszedł ze swego więzienia, a stał się więźniem Słowa Bożego, do tego stopnia, że mógł mówić tylko to, co Bóg włożył w jego usta, wtedy Bóg działał przez niego. Zauważcie, że Mojżesz miał moc zamknąć więzienie Faraona według swojej własnej woli. Jeżeli powiecie tej górze, przenieś się. On miał moc zamknąć więzienie Faraona. Czy oni byli diakonami, prezbiterami, czy państwowymi przedstawicielami, względnie czymkolwiek oni byli, on powiedział, ja was wiążę. On to powiedział i oni byli związani. Tak właśnie było. On to mógł czynić według swego własnego słowa i swego własnego upodobania. Amen. Chwała Bogu. O, pozostały mi jeszcze tylko 3 minuty, by dotrzymać mego słowa. Zatem stwierdzamy, że on stał się więźniem Boga. Z więźnia tego świata dotyczyło to Pawła, a tak samo Mojżesza. Z więzienia swoich własnych myśli stał się więźniem Boga. A kiedy on wyszedł, posiadał moc Bożą. Kiedy własne myśli Mojżesza, on się ich wyrzekł i wyzbył. Stał się więźniem słowa Chrystusa. Wy mówicie Chrystus. Widzicie, on uważał pohańbienie Chrystusa za większe skarby niż skarby Egiptu. Więc on był więźniem Chrystusa, tak samo jak Paweł. I pamiętajcie, wszyscy trzej byli prorokami. Rozumiecie? Oni musieli zostać zawleczeni z ich własnego myślenia, żeby się stać więźniami woli i dróg Bożych. I pamiętajcie teraz, że on miał moc związać na swój własny rozkaz, on miał moc wypuścić na wolność na swój własny rozkaz, on mógł powiedzieć, wypuszczam cię w imieniu mego króla. Amen. Faraon uczynił Józefa swoim synem. Chrystus czyni swoich więźniów miłości swoimi synami. I on im daje moc. To samo on powiedział w Ewangelii Jana 14:12. Kto wierzy we mnie, rozumiecie, sprawy, które ja czynię i on czynić będzie. Nawet więcej niż to czynić będziecie. Zatem więzień miłości Chrystusa zostaje wyposażony mocą przez swego króla, którym jest Chrystus. Amen. Amen. A zaprawdę powiadam wam, jeśli byście rzekli tej górze, przenieś się, a nie wątpicie w swoim sercu, lecz wierzycie, że się wydarzy to, co mówicie, stanie się wam. Jeżeli pozostaniecie we mnie, moje słowa w was, jeżeli jesteście w moim jarzmie, ponieważ on i jego słowo to jedno i to samo. Na początku było słowo, a to słowo było u Boga, a to słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, a on jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jeżeli pozostaniecie we mnie, nie tutaj i tam, pozostańcie we mnie, a moje słowa was, proście cokolwiek chcecie, albo mówcie co chcecie, a stanie się wam. On miał moc. Zauważcie, zanim on wyszedł, musieli go stamtąd zabrać, ogolić. Kilka rzeczy musiało zostać obciętych, zanim mógł się spotkać z królem, rozumiecie? O, Bóg czasami tak bierze swój lud i obcina pewne rzeczy ich własnej woli. On im pokazuje, że nie mogą czynić po prostu tego, co sami chcą. Wy wiecie, co mam na myśli. Nie wolno im czynić tego, co oni chcą czynić. Zanim mogą dojść do pełnej mocy i być niewolnikami miłości Chrystusa, muszą zostać ogoleni, a potem przedstawieni. Czasami on bierze ich na pustynię, by to uczynić, by ich ogolić, a potem ich wyprowadza, tych pomazańców, by wypełnili to zadanie, jakie on im wyznaczył. Czy rozumiecie, co mam na myśli? Bracia, jesteśmy w czasie końca. Przypomnijcie sobie wszystkie inne przypadki, co on uczynił. On zawsze musiał wziąć człowieka i uczynić go swoim więźniem. On musiał zapomnieć wszystko, co wiedział, zapomnieć wszelkie swoje wykształcenie i wszystko inne, by poznać wolę Bożą i naśladować Boga. On nie mógł naśladować niczego, co musi czynić człowiek i Bóg w tym samym czasie. To było w zbyt wielkiej wzajemnej sprzeczności. Nie możecie iść na wschód i na zachód w tym samym czasie. Nie możecie iść w prawo i w lewo w tym samym czasie. Nie możecie postępować właściwie i źle w tym samym czasie. Nie możecie naśladować Boga i człowieka w tym samym czasie. O nie! Albo naśladujecie Boga, albo człowieka. Zatem, jeżeli naśladujesz Boga i podporządkowałeś się Bogu, to stajesz się więźniem tego Boga, tego słowa, tej woli. Niezależnie od tego, co ktokolwiek mówi, stajesz się jego więźniem. Słuchajcie. Jesteśmy w czasie końca. Ja to powiem z bojaźnią i respektem, kiedy upływa ostatnich parę minut. Spójrzcie, co według mojej opinii Bóg będzie czynił i musi czynić i uczyni w tych ostatecznych dniach. Trzeba znaleźć narzędzie do żniwa. On musi znaleźć narzędzie, by wymłocić klepisko. Każdy rolnik, kiedy wychodzi na swoje żniwo, musi mieć narzędzie, by je zebrać. Oczywiście, on musi mieć ostry sierp, czy coś takiego, jakieś narzędzie, by wymłocić ziarno. A żniwo jest dojrzałe. Boże, weź nas do swoich rąk. Uczyń nas sługami związanymi Twoją miłością. Użyj nas jako narzędzi, by przynieść tej grzesznej, przeklętej ziemi, na której żyjemy obecnie, urzeczywistnienie tego, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. Jeżeli chodzi o mnie samego, Boże, pozwól mi być więźniem. Jeśli wszyscy moi bracia odwrócą się ode mnie, jeśli wszyscy moi przyjaciele odwrócą się ode mnie, ja pragnę być więźniem Jezusa Chrystusa i Jego Słowa, abym mógł być ujarzmiony Jego Słowem przez Ducha Świętego, abym mógł zobaczyć Ducha Świętego potwierdzającego Słowo Boże przez te same rzeczy, które On będzie czynił, jak powiedział. Ja pragnę być więźniem Jezusa Chrystusa, módlmy się. Chciałbym wiedzieć dzisiaj wieczorem, gdy mamy pochylone nasze głowy, czy ta ambicja być kimś, którą mamy, albo może coś, co może uważamy za samolubną rzecz. Chciałbym wiedzieć, czy byśmy to mogli po prostu odłożyć trochę na bok. Chciałbym wiedzieć, czy jakiś młody chłopiec tutaj dzisiaj wieczorem rozejrzy się wokoło i powie, kiedy dorosnę, będę taką i taką osobistością. Chciałbym wiedzieć, czy odczuwasz wolę Bożą działającą w Twoim życiu i mówiącą, nie, nie, moje ambicje zanikły. Teraz, przez ostatnie kilka dni, Duch Święty mówił do mnie. Ja pragnę wydać samego siebie Bogu, by być narzędziem do mucenia w tym ostatecznym czasie. Jakaś młoda dziewczyna, która ma może ambicje mieć zacny charakter damy, albo może być śliczną panienką, względnie może pewnego dnia zrobisz w Hollywood swoją karierę. Chciałbym wiedzieć, czy nie jesteś ochota teraz podporządkować swoje ambicje w obecności Bożej i Jego Słowu i usłuchać wzywania Bożego w Twoim własnym życiu? Bóg wie, kim jesteś. Zastanawiam się, czy gdzieś w pobliżu nie ma kaznodziei, sługi albo pracownika gdzieś w zborze. Ja tu po prostu przychodzę od czasu do czasu, nie znam 1/3 ludzi siedzących tutaj dzisiaj wieczorem, tylko małą garść, która jest tutaj. Lecz chciałabym wiedzieć, czy by tu był ktoś taki, kto chciałby powiedzieć, nie troszczę się o to, co mówi ktokolwiek inny. Ja jestem Bożym niewolnikiem teraz. Będę głosił Jego Słowo, mimo wszystko. Nie dbam o to, czy moja organizacja wyłączy mnie. Ja pomimo tego pozostanę z tym Słowem. Uczynię to. Moja wola jest Bożą wolą. Boża wola jest moją wolą. Ja będę więźniem Jezusa Chrystusa. Z Jego łaski i dzięki Jego pomocy to uczynię. Pomyślcie o tym przez chwilę, kiedy mamy skłonione nasze głowy. Ilu z Was ma taką ambicję dzisiaj wieczorem? Czy byście podnieśli swoje ręce? Tu jest również i moja. Ja oddaję wszystko ze skłonionymi naszymi głowami teraz. Powoli teraz, kiedy o tym rozmyślacie. Teraz, gdy się modlimy. Wszystko daję dziś. Wszystko daję dziś. Wszystko Tobie, memu Zbawcy. Wszystko daję dziś. Wszystko daję dziś. Czy myślicie to poważnie? Ja pragnę być więźniem. Weź mnie, Panie, zabierz mnie tam do domu garncarza dzisiaj wieczorem, skróż mnie całkiem i przekształć na nowo. Wszystko Tobie, memu, błogosławionemu, Zbawcy, wszystko daję dziś. Niebiański Ojcze, gdy ta pieśń jest dalej grana, pomyślałem, że najbardziej korzystne tym razem będzie, kiedy wejdę w tę pieśń i będę mówił do Ciebie przez chwilę. Gdy ci ludzie myślą, wszystko daję dziś. Ojcze, obyśmy to uczynili. jakby to była nasza ostatnia możliwość. Pozwól nam przyjść w szczerości. Podejdźcie do stołu Pańskiego, tak jak było wówczas, w wypranych szatach, z obmytymi duszami, obmytą wolą, obmytymi ambicjami, by wydać samych siebie i pozwolić Bogu wziąć swoje słowo i ujarzmić nas razem z Nim. Założyć nam swoje jarzmo. Słowo Boże, niech by teraz nas wziął Duch Święty, kiedy słyszymy, że to jarzmo uciska nas wokół naszego serca od dzisiejszego wieczoru. Biorę Cię za Twoje słowo. Nie myślcie teraz swoimi własnymi myślami. Myślcie moimi myślami. Rozmyślajcie o mojej woli. Ja Was poprowadzę. Boże, daruj, żeby to było przeżyciem każdego z nas. Ci młodzi ludzie, siedzący tutaj, oni są mężem i żoną, a niektórzy dochodzą do wieku, by się stać mężem i żoną. Są tu starsi mężczyźni, siedzący tutaj, którzy są kaznodziejami. Oni są na tej drodze. Panie, tutaj jest brat Neville i ja, którzy wspinamy się wysoko po tej drabinie. Nasze dni zostały już obecnie zliczone. Nasze kroki stały się bardziej ostrożne, niż jak je zazwyczaj stawialiśmy. Dajemy baczenie, gdzie postawimy krok. Nie mamy już tak pewnej stopy, mówiąc cieleśnie, jaką kiedyś mieliśmy. Lecz Panie, widzimy, że to śmiertelne życie zanika i żadne inne stopy nie są pewne, jeżeli Ty nie uchwycisz naszej ręki. Otóż Boże, weź nas. Czy to uczynisz? Weź nasze serce, naszą wolę do Twojej własnej ręki. Pozwól nam stać się więźniami słowa. Dzisiaj wieczorem, więźniami Chrystusa, abyśmy żyli pobożnym życiem tutaj. Niechaj te kobiety, te młode kobiety, ci młodzi mężczyźni, chłopcy i dziewczęta oddają swoje życie Tobie, Panie. Niechaj ich ambicje staną się ambicjami służenia Jezusowi Chrystusowi i pozwól nam stać się więźniami Jego boskiej łaski i woli. Spełnij to, Panie. To jest wszystko, co umiem czynić, Panie. Te krótkie, nieuporządkowane słowa. A ja ufam, że Ty zestawisz je właściwie razem, ponieważ jest tutaj gorąco. A ludzie chcą słuchać, lecz jest rzeczywiście gorąco i wielu ludzi musi odejść do domu, udać się do pracy wcześnie rano, lecz niechby te nasiona leżały po prostu w ich sercach, by być więźniem. Idź do domu i powiedz żonie, zanim się przygotujecie, by wejść do pokoju, modlić się dzisiaj po południu albo dzisiaj wieczorem obok łóżka. Spójrzcie jeden na drugiego i powiedz, droga, co ty na to? Dzisiaj wieczorem? Czy staliśmy się rzeczywiście więźniami Chrystusa i Jego woli? Albo postępujemy według naszej własnej woli. Niech młodzi mężczyźni i młode kobiety, gdziekolwiek, szczególnie ci, którzy słuchali tego poselstwa, dzisiaj wieczorem zadają sobie to samo pytanie, czy jestem ochotny stać się więźniem, zapomnieć o moim własnym życiu. Kto zachowa swoje życie, straci je. Lecz kto straci swoje życie dla mnie, ten nie znajdzie. Ojcze, my wiemy, że to znaczy być Twoim więźniem. Stracić nasze własne ambicje i nasze własne pragnienia, by znaleźć Twoje. Potem mamy żywot wieczny. Spełnij to, Panie. Jedyną rzeczą, którą znam, jest poruczyć to teraz do Twoich rąk. Niechby się to stało owocne i wydało wielkie narzędzia na żniwo ostatecznego czasu. Mężczyzn i kobiety, chłopców, dziewczęta, wydanych całkowicie woli Bożej i stających się więźniami Jezusa Chrystusa, więźniami Jego miłości, zakutych w kajdany boskiej miłości przez Chrystusa. Prosimy o to w Jego imieniu. Wszystko daję dziś. Powstańmy. Wszystko daję dziś. Wszystko Tobie, memu Zbawcy. Wszystko daję dziś. Powiedzmy to po prostu jeszcze raz, mając zamknięte nasze oczy i nasze ręce podniesione. Wszystko daję dziś. Wszystko daję dziś. Wszystko Tobie, memu Zbawcy. Wszystko daję dziś. Teraz, gdy pochylimy nasze głowy i zanim będzie śpiewana pieśń na zakończenie, weź imię Jezusa z sobą. Poproszę, żeby ten brat tutaj, zapomniałem jego nazwisko, Ta siostra, która została uzdrowiona, składała świadectwo o wizji ciemności wstępującej na nią i przypominacie sobie, popatrzyła do tyłu i ta zasłona znikła. Jej wiara dokonała tego. Rozpuść nas w modlitwie. Czy to uczynisz, bracie? I poproś o Boże błogosławieństwo dla nas.